Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Prawie 7 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Audycja Dobrze Mieszka. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to znaczy dzisiaj Dobrze Mieszkaj?
Oj, to chyba każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale żeby dobrze mieszkać, czyli właściwie mieć albo wynajęte mieszkanie, albo najlepiej trzeba mieć własne, nabyte drogą kupna, żeby tak było, to najczęściej zaciągamy kredyty, bo mało kogo stać na to, żeby wyłożyć pełną kwotę kilkuset tysięcy złotych za choćby najmniejsze mieszkanko. No i dlatego udajemy się wtedy do banku i dzisiaj będziemy mówić o tym, jak przygotować się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, jak obliczać swoją zdolność kredytową, jakich dokumentów potrzebujemy do wniosku o kredyt i właściwie postaramy się odpowiedzieć na wiele, wiele innych pytań związanych właśnie z kredytem hipotecznym, a jeśli Państwo mają pytania, to również czekamy 603 06 06 06.
Partnerem audycji jest deweloper KE.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
A pytań pełno wpada do naszej skrzynki.
Tak.
Pani Aga na przykład pisze, jeśli mam rozdzielność majątkową z mężem i mamy jedno dziecko, to jak bank liczy moją zdolność, jeśli tylko sama chcę kupić mieszkanie?
No to zaraz na to pytanie odpowie nasz gość, a naszym gościem i Państwa gościem jest dzisiaj pani Sabina Zaguła, ekspert finansowy, sprawdzony ekspert.pl. No to zanim odpowiemy na to pytanie, to może najpierw na początek, jak przygotować się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego? Czy najpierw oglądać mieszkania i domy, żeby się zorientować, ile one kosztują i ile pieniędzy będę potrzebowała na to, żeby kupić tą daną nieruchomość? Czy może jednak zacząć od sprawdzania, czy ja mam jakąkolwiek zdolność kredytową? Jak się za to zabrać?
Dzień dobry. Tak. Proponuję najpierw spotkać się z kimś, kto będzie w stanie oszacować tą zdolność kredytową, dlatego że tak jest nam później najprościej również weryfikować na rynku te nieruchomości, które są w zasięgu naszych możliwości. Jeżeli chodzi o sprawdzenie zdolności kredytowej, tutaj tak naprawdę kluczową rolą jest forma naszego zatrudnienia.
No właśnie, dlaczego to ważne?
Dlatego, że tak naprawdę ten dochód musi być w miarę stabilny. Dla banku oczywiście, tak? Co oznacza stabilny? Umowa o pracę na czas nieokreślony jest takim dochodem, który jest dla banku jak najbardziej stabilny i wiarygodny. No różnie bywa, ale wiadomo. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, ona jak najbardziej również jest akceptowana. Z tym, że ta działalność gospodarcza musi spełniać troszeczkę więcej wymogów. Są banki, które weryfikują ten dochód na przykład 12 miesięcy wstecz, ale są banki, które weryfikują ten dochód 2 lata wstecz. I troszeczkę więcej. Dlatego warto się przygotować. Tak. Mm-hmm.
A jak tę zdolność swoją kredytową obliczyć? Jeżeli nie my sami, to zakładam, że to zrobi ta osoba, która jest zorientowana, jak to zrobić. Co bierzemy pod uwagę?
W przypadku umowy o pracę, taka średnia za 3 ostatnie miesiące. Najczęściej banki pytają o średnią za 3 miesiące. Ta średnia, w skład tej średniej wchodzi podstawa, ale również dodatki, które otrzymujemy. Jeżeli chodzi o zdolność kredytową, istotne jest również to, ile osób jest na utrzymaniu w gospodarstwie domowym. Czy jesteśmy sami, czy mamy dzieci na utrzymaniu, czy ten dochód jest tylko z jednej strony, czy może są dwa dochody. No i oczywiście nasze ewentualne zobowiązania. One również są bardzo kluczowe w przypadku liczenia zdolności kredytowej.
No właśnie, niektórzy radzą, żeby spłacić wszystkie kredyty tam na samochód, na telewizor, na pralkę. Wszystko, co mamy do tej pory, żeby podwyższyć sobie tę zdolność kredytową. To ma duże znaczenie. To potrafimy dużo zyskać na tym?
Tak. Jeżeli ta rata, czasem jest tak, że te raty są na krótszy okres kredytowania i ona jest wtedy stosunkowo wysoka, z tym, że nie zawsze trzeba ją spłacać już na etapie liczenia zdolności kredytowej, dlatego że składając wniosek kredytowy, wypisujemy listę swoich zobowiązań i możemy już na tym etapie zadeklarować, że wyrażamy chęć zamknięcia któregoś ze zobowiązań. I wtedy otrzymujemy decyzję pozytywną warunkową, gdzie warunkiem jest przedstawienie potwierdzenia zamknięcia danego zobowiązania.
Mm-hmm. Warto też wziąć pod uwagę, kupując takie mieszkanie, że zakładając, że będzie ono od dewelopera, że będzie, no, łyse w środku i teraz bierzemy kredyt na to mieszkanie, a za co kupimy meble, za co je ukończymy, wykończymy, czy też nad tym należałoby się zastanowić?
Oczywiście. Licząc zdolność kredytową, warto również zapytać o swoją maksymalną zdolność kredytową, nie tylko taką, którą wymagamy na tu i teraz, dlatego że kredyt hipoteczny to nie jest tylko i wyłącznie kredyt na zakup, ale również na wykończenie lub remont lub modernizację takiej nieruchomości. I w tym przypadku bank udziela kredytu na zakup i tą drugą transzą również przekazywane są środki dla klienta na wykończenie tego mieszkania.
W ten sposób. No, ale mimo wszystko jednak wcześniej musimy wziąć to wszystko pod uwagę, no bo może się okazać, że biorąc kredyt tylko na mieszkanie, ograniczamy drastycznie swoją zdolność kredytową do czegokolwiek i na przykład chcąc wyposażyć potem to mieszkanie na przykład sprzęt AGD, który tani nie jest, kuchnia nowa też do tanich nie należy i się nagle okazuje, że nie mamy zdolności kredytowej i nie będzie mebli na zamówienie, co jest bardzo, bardzo ważne. Oj, pytania się od państwa tutaj sypią. Poproszę Tomka o pomoc. Było pytanie o zdolność kredytową chyba.
To wcześniejsze?
Tak.
To chodziło o to, że pani Aga ma rozdzielność majątkową z mężem, mają państwo jedno dziecko. Jak bank wylicza zdolność kredytową, jeśli tylko pani Aga chce kupić mieszkanie sama?
W tym przypadku bierzemy pod uwagę wyłącznie panią Agę i dziecko. Tak? Współmałżonek tutaj przy rozdzielności majątkowej nie jest brany pod uwagę.
Mm-hmm. A jakich dokumentów potrzebujemy do wniosku o kredyt? No załóżmy, że już tą zdolność kredytową wiemy, na co nas stać, wiemy, co możemy nabyć, a przy okazji jeszcze obliczania zdolności kredytowej, to przyszło mi do głowy takie pytanie. Warto uczciwie sobie postawić sprawę, czy rzeczywiście mam taką zdolność kredytową, o jaką proszę, żeby mi księgowa z pracy wyliczyła, bo nieraz są brane pod uwagę rozmaite trzynastki, dodatki i tak dalej. Niekiedy dodatki płynne, które nie zawsze, nie co roku pracownik dostaje. Może tutaj jednak bardziej uczciwie podejść do sprawy wobec siebie, bo jak się okaże, że rzeczywiście wyliczą nam zdolność kredytową, a my de facto takiej nie mamy, to będziemy w problemie.
Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tą zdolność kredytową, tutaj jeszcze zwrócę uwagę na jedną dosyć istotną rzecz. Dlatego, że ten kredyt zaciągamy najczęściej na dłuższy okres kredytowania, 20 lub 30 lat. I to, że rata na tu i teraz wynosi X, nie oznacza to, że ona będzie dokładnie wynosiła przez cały okres kredytowania dokładnie tyle, dlatego że oprocentowanie składa się z czegoś, co jest stałą częścią, czyli marżą i czymś, co jest zmiennym, WIBOR. Ten WIBOR aktualnie jest stosunkowo niski i przez ten cały okres kredytowania musimy liczyć się z tym, że on będzie zdecydowanie wyższy i ta rata
będzie
być wyższa.
Wpływ na ratę.
Jak najbardziej. Oczywiście najczęściej te kredyty biorą osoby młode, które startują, rozpoczynają swoją karierę zawodową i to też jest tak, że one również awansują, otrzymują te osoby troszeczkę wyższe dochody. Ale tak jak pani słusznie zauważyła, warto tutaj tak naprawdę zrobić sobie taki rachunek sumienia i przeanalizować, czy na pewno stać mnie na tak na przykład duże mieszkanie. Może początkowo zacznę od tego troszeczkę mniejszego, może w trochę innej lokalizacji, ale z taką bezpieczną ratą.
Mm-hmm. No to teraz przejdźmy do tych dokumentów, jakie potrzebujemy do wniosku o kredyt.
No, dowód osobisty. To jest podstawa. Potrzebujemy dowodu osobistego i potrzebujemy druku zaświadczenia o zarobkach. Banki mają swoje własne, wewnętrzne, przygotowane takie formularze, bo często banki pytają o różne rzeczy. Czy przebywamy na przykład na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni? Jakie są składowe naszego wynagrodzenia? Czy to są na przykład trzynastki, tak jak pani mówi? Wtedy się dzieli tą część na 12 równych części, nie przyjmuje się całości. Tak również się zdarza. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, w tym przypadku bardzo ważny jest PIT za poprzedni rok. Jak zamknęło się ten rok? To jest bardzo istotne. No i ostatni zamknięty miesiąc rozrachunkowy. Książki przychodów i rozchodów. Banki często wyliczają średnią za ostatnie 12 miesięcy. No i w tym przypadku, gdyby okazało się, że ktoś rozpoczynał działalność albo w zeszłym roku robił spore inwestycje i zakończył rok na przykład ze stratą, to w tym przypadku, gdyby to był mój klient, przygotowałabym go do tego, żeby ten kredyt zaciągnął na początku przyszłego roku prawdopodobnie.
Mm-hmm. A czy można kredyt brać z kimś?
Tak.
Pospołu.
Można, oczywiście. Najczęściej są to umowy, znaczy to są takie transakcje, gdzie rodzice dzieci, rodzeństwo, to się spotyka najczęściej.
No właśnie, taka sytuacja, kiedy rodzice mają dorastające córki i teraz wiedzą, że sami już osiągnęli pewien wiek i być może przez 30 lat nie będą w stanie spłacać tego kredytu, ale żeby dziecku ulżyć, chcą wziąć razem z nim ten kredyt. I już nasza redakcyjna koleżanka pytała panią o to, czy jest możliwość, że taki rodzic w pewnym momencie będzie mógł odstąpić od tego kredytu?
Tak, będzie jak najbardziej mógł odłączyć się od długu. Dziecko będzie mogło przejąć ten dług pod warunkiem, że będzie miało zdolność kredytową. Ale powiem tutaj o jednej dosyć ważnej, istotnej rzeczy. Jeżeli przystępujemy do kredytu z dzieckiem, i w tym przypadku, nawet gdyby obie strony miały już swój dochód, bo często zdarza się tak, że na przykład jest to student i on jeszcze nie otrzymuje dochodu, więc w całości
albo
ten dochód...
Albo nie jest to regularny dochód.
Dokładnie. Mhm. Ale tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy, dość istotnej, że w tym przypadku do liczenia zdolności kredytowej i okresu kredytowania bierze się wiek najstarszego kredytobiorcy. Więc może się zdarzyć tak, że ten kredyt już niestety nie będzie mógł być wydłużony na okres 20 lub 30-letni, żeby ta rata była stosunkowo niska i na przykład łatwiej było ją spłacać tej młodej osobie. W tym przypadku może się okazać, że będzie to kredyt na przykład na lat 15. Więc to jest to, o czym warto wiedzieć i o czym warto pamiętać.
A z drugiej strony, jeśli ta starsza osoba ze współbiorących kredyt chce odstąpić od kredytu, musi uzyskać na to też zgodę tej młodszej.
Tak, dlatego że to dwie strony, tak? Jedna strona wyraża zgodę na odłączenie od długu, a druga na przejęcie tego długu, tak? Więc jak najbardziej. I wtedy można wydłużyć ten okres kredytowania, jak najbardziej.
No to rodzice, musicie mieć pełnię zaufania do swoich dzieci i mieć świadomość, że dziecko będzie mogło powiedzieć nie. Nie zgodzę się na to, żeby rodzic odstąpił od kredytu i o tym też warto pamiętać.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Pytań bardzo wiele, ale pani Aga kontynuuje. Dlaczego zdolność to ja i dziecko? Sama chcę kupić mieszkanie, dziecko ma ojca, a on nie kupuje mieszkania.
Pani Agnieszko, tak naprawdę to... Pani, to dziecko jest na pani utrzymaniu, podobnie jak na utrzymaniu pani męża, ale bank zakłada taką sytuację, że gdyby się coś wydarzyło z drugim rodzicem, to dziecko będzie wciąż na pani utrzymaniu. Tak naprawdę też to, co mogłabym pani poradzić, to, że w przypadku składania wniosku kredytowego składa się formę oświadczeń, czyli informacje o tym, jak wygląda sytuacja rodzinna, jak wygląda sytuacja finansowa. I w tym przypadku to tak naprawdę pani oświadcza, czy to dziecko jest na pani utrzymaniu, czy to dziecko nie jest na pani utrzymaniu. I pani składając te dokumenty przedstawia również intercyzę. Ale musi się pani liczyć z tym, że bank może przyjąć to dziecko jako dodatkową osobę w rodzinie.
A to podpowiada pani Sabina Zaguła, ekspert finansowy, sprawdzony ekspert.pl. To jeszcze pytanie. Chciałbym kupić mieszkanie z drugiej ręki, nie posiadam wkładu własnego, ale mam nieruchomość w postaci działki. Czy może ona stanowić wkład własny?
Jak najbardziej działka jest również zaliczona jako wkład własny, dlatego że działka jest nieruchomością, gruntową, ale nieruchomością. Gdyby to była budowa domu i gdyby przyszedł do mnie pan z informacją, że tak, jestem zainteresowany budową, w tym przypadku ta działka, budowa na tej działce mogłaby w całości stanowić wkład własny. Gdyby kupował pan nieruchomość na rynku wtórnym, możemy dołączyć tą działkę jako dodatkową formę zabezpieczenia. W tym przypadku otrzyma pan nieco korzystniejsze warunki, ale musi się pan liczyć z tym, że od wartości transakcji bank będzie wymagał od pana tych minimalnych 10% wkładu własnego w gotówce.
Mm-hmm. Słuchacze pytali też, czy można zaciągnąć kredyt, jeśli się nie ma wymaganego wkładu własnego.
No na tu i teraz jest to już praktycznie niemożliwe. ten minimalny 10-procentowy wkład własny.
Chociaż KNF mówi, że już 20% powinno być, a banki jeszcze udzielają z 10-procentowym.
To na szczęście faktycznie da się obejść dodatkowym ubezpieczeniem. Część banków przejmuje to ubezpieczenie na siebie, część banków liczy to ubezpieczenie i koszt ponosi klient, ale te 20% już nie są takie restrykcyjne i nie są wymagane. Jeżeli chodzi o ten 10-procentowy wkład własny, tutaj faktycznie już nie znajdziemy na rynku banku, który by tego 10-procentowego wkładu własnego nie wymagał od klientów.
Czyli najlepiej pożyczyć od rodziny po prostu.
Też się czasem
i,
tak zdarza.
I liczyć na to, że ta rodzina będzie miała tyle, żeby pożyczyć nam na ten
Myślę,
wkład własny.
Myślę, że pożyczenie nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli przygotowujemy się do kredytu hipotecznego, to warto się do niego przygotować czasem troszeczkę dłużej, ale również zebrać potrzebne środki.
Czyli zacząć odkładać, wiedząc, że kiedyś na pewno będę chciała mieć własne mieszkanie, to już odkładam pieniążki. Słuchacz pyta, czy mógłbym się dowiedzieć, czy mogę zaciągnąć kredyt, rozumiem, że w Polsce tutaj, hipoteczny, jeśli pracuję w USA.
Tak, ale tutaj są pewne ale. Przede wszystkim ustawa, która reguluje to, mówi o tym, że możemy ubiegać się o kredyt dokładnie w walucie takiej, w której zarabiamy. Więc w tym przypadku pan może tylko i wyłącznie ubiegać się o kredyt w dolarach. Nie ma zbyt dużego wyboru na rynku, ale są banki, które jak najbardziej oferują mu taką możliwość, dają mu taką możliwość. Z tym, że będzie wymagany od niego większy wkład własny. Taki wkład własny, który byłby minimalny i taki realny, bo czasem w teorii jest coś innego, a w praktyce wychodzi tak, że ten 30-procentowy wkład własny to byłby taki minimalny wkład własny, który ten pan powinien mieć przygotowany, tak?
To jeszcze pytanie, pan Maciej pyta, czy emeryt też może wziąć kredyt na kupno mieszkania?
Oczywiście. Są emeryci, którzy mają 30 parę lat. Tacy również się zdarzają.
No, ale pomyślmy o tych starszych.
I tych starszych. Tylko tutaj proszę pamiętać o tym, że ten kredyt będzie prawdopodobnie na stosunkowo krótki okres kredytowania. Banki kredytują do 70-75. No jest jeden, dwa banki na rynku, które kredytują do 80 roku życia. Na koniec okresu kredytowania.
A my do dyskusji wracamy za chwilę.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
A pani Jola pyta, witam, czy jest możliwość, aby mieszkanie, dom, zakupiony częściowo w kredycie, przepisać dziecku nieletniemu, aby było właścicielem, ale rodzice spłacają resztę kredytu?
Przy każdej tego typu zmianie, jeżeli jest to w kredycie, trzeba byłoby wystąpić z prośbą do banku, tak? To bank tak naprawdę decyduje o tym, czy wyraża zgodę, czy takiej zgody nie wyraża. To jest dosyć indywidualna sprawa, ale w tym przypadku, jeżeli ten kredyt byłby wciąż spłacany, rozumiem, że rodzice są wciąż przy kredycie, wciąż mają dochód i być może na tym etapie bank zapytałby raz jeszcze o ten dochód, bo ma taką możliwość, ma takie prawo, to tak naprawdę to są już sprawy indywidualne, które są wysyłane do działów prawnych w poszczególnych bankach i to są decyzje już indywidualne.
A ja tylko przypomnę, że naszym i państwa gościem jest dziś pani Sabina Zaguła, ekspert finansowy, sprawdzony ekspert.pl. Co nas powinno interesować w rozmowie z bankiem? Jeśli bank już nam przedstawia ofertę, to na co zwrócić szczególną uwagę, żeby potem no, nie popaść w jakieś kłopoty?
Teraz jest to już troszeczkę prostsze, ponieważ unormowała to ustawa o kredycie hipotecznym. Bank ma już obowiązek przygotowania formularza informacyjnego. Te formularze są ujednolicone, one tak naprawdę wyglądają tak samo we wszystkich bankach i zawierają te najważniejsze informacje. Nie trzeba już szukać tekstów drobnym druczkiem, jakichś gwiazdek, ponieważ bank ma obowiązek przedstawić klientowi wszystkie, całą swoją ofertę dosyć szczegółowo. Na co należy zwrócić uwagę? Na marżę. Czasem zaczynamy od tego rozmowę z klientem, że klient wyszukuje oferty, gdzie nie ma na przykład prowizji bankowej. To też jest dosyć istotne, jak najbardziej. Z tym, że prowizja jest kosztem jednorazowym. A jeżeli chodzi o marżę banku, umawiamy się z bankiem na cały okres trwania kredytu na wysokość marży. Dlatego warto na nią zwrócić również uwagę. Na tu i teraz banki mają możliwość i przedstawiają klientowi różne wersje swojej oferty, tak zwanego cross-sellingu również, gdzie proponują kartę kredytową w pakiecie, proponują jakieś ubezpieczenia, z tym, że nie jest to już opcja obowiązkowa. I na to też warto zwrócić uwagę, czy te dodatkowe produkty są wymagane, czy nie są wymagane, a jeżeli się na nie zdecyduje, jaką wtedy będę miała korzyść, tak, jeżeli chodzi o obniżenie marż.
I czy dany produkt mnie dotyczy, czy nie jestem na przykład wiekowo za stara, żeby skorzystać z odszkodowania na wypadek zawału, bo się może okazać, że w chwili, kiedy podpisuję umowę o ubezpieczenie, mam 60 parę lat i to już mnie wyłącza z tego
albo
odszkodowania.
Albo kiedyś już się leczyłem na serce, albo leczyłam na serce, jest to gdzieś w jakiejś kartotece. I może się zdarzyć również, że faktycznie ubezpieczalnia może w tym przypadku stwierdzić, że na etapie już zawierania ubezpieczenia już był ktoś leczony, tak?
Czyli można rozważyć, jeżeli ubezpieczenie dodatkowe, to czy nie lepiej może gdzieś u ubezpieczyciela i potem
zrobić cesję na rzecz banku. Jak najbardziej.
Kwestia ostatecznej spłaty całej kwoty, to jest kredytu plus marża. Czy dostaniemy taką informację, ile, że załóżmy 200 tysięcy chcę pożyczyć, a ile ostatecznie ze wszystkim spłacę?
W formularzu informacyjnym będzie informacja o tym, jaką kwotę kredytu otrzymamy od banku, na jakim oprocentowaniu, przy jakim okresie kredytowania. I mamy również informacje o tym, zakładając oczywiście na dzień sporządzenia tego formularza informacyjnego, jaką oddamy część, sumę odsetek przez cały okres trwania kredytu, tak? Jak najbardziej to są informacje, które są zawarte w formularzu.
Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to też jest ważna rzecz. Na co tutaj zwracać uwagę?
Po zmianie tej ustawy banki mają już tak naprawdę, banki już umożliwiły taką wcześniejszą spłatę po maksymalnie 3 latach. Są banki, które od początku dają taką możliwość klientowi i banki, które po 3 latach nie biorą z tego tytułu, nie pobierają żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli chodzi o wcześniejszą spłatę, nie musi to być spłata całościowa. Może to być częściowa spłata kredytu. Wiąże się ona z aneksem. Czyli na przykład decydujemy się, że jednorazowo wpłacimy 20 tysięcy. W tym przypadku kontaktujemy się z bankiem. Dajemy dyspozycję taką, żeby bank z naszego konta na przykład albo z konta technicznego pobrał taką kwotę i w tym przypadku, na tym etapie mamy możliwość wyboru, czy pozostajemy przy tym samym okresie kredytowania, a mamy niższą ratę, czy w związku z tym, że robimy nadpłatę, skracamy sobie okres kredytowania i mamy ratę na podobnym poziomie. Skrócenie okresu kredytowania powoduje, że mamy mniejszą sumę odsetek, tak?
Oj, to jest bardzo ważne. Kiedy budujemy dom sami, znaczy kredyt na dom, gdy ten dom budujemy sami, czy on się różni jakoś od kredytu branego na mieszkanie, czy musimy sprostać tutaj jakimś szczególnym warunkom?
Jeżeli chodzi o ofertę cenową, nie. Bo to jest wciąż kredyt hipoteczny. I jeżeli chodzi o samą procedurę przyznania kredytu, również nie. Oczywiście musimy przedstawić tutaj nieco inne dokumenty. Dlatego, że przy budowie domu bank będzie wymagał projektu budowlanego i będzie wymagał również harmonogramu prac. Ten harmonogram prac jest istotny o tyle, że bank będzie uruchamiał ten kredyt w transzach. Nie mamy co liczyć na to, że dostaniemy jednorazowo całość na budowanie domu i umawiamy się, że za 2 lata, bo tyle daje bank na wybudowanie, za 2 lata ktoś podjedzie i sprawdzi, czy ten dom stoi. W tym przypadku bank dla własnego bezpieczeństwa uruchamia ten kredyt w transzach i zgodnie z harmonogramem budowy klienci rozliczają się z poszczególnych etapów wykonanych prac i na tej podstawie mają uruchamianą kolejną transzę kredytu.
Aha, a kredyt na domek na działce rekreacyjnej, czy to hipoteczny, czy niehipoteczny?
Jak najbardziej też hipoteczny. Ale tu musimy zwrócić uwagę, czy ten domek jest domkiem całorocznym. Jeżeli to jest domek stricte letniskowy, gdzie nie jest na stałe posadowiony na gruncie, który łatwo można byłoby przenieść, albo który nie posiada jakiegoś chociażby centralnego ogrzewania, w tym przypadku prawdopodobnie większość banków odmówi udzielenia kredytu ze względu na zabezpieczenie. Jeżeli jest to już domek całoroczny, jeżeli to jest domek na stałe posadowiony z gruntem, jeżeli mamy już w nim ogrzewanie, jest bardzo duża szansa na to, że większość banków udzieli takiego kredytu.
Pytanie od słuchacza. Witam. Czy jest możliwość, aby mieszkanie, dom zakupione częściowo w kredycie przepisać, aha, to dziecku nieletniemu, to już
to było. To może pan, pana tutaj spawacza. Witam, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem spawaczem na ryczałcie od ponad 4 lat. Chcę zbudować dom własnymi siłami. Jakie mam szanse na kredyt?
Tu bym się chętnie z panem spotkała, żeby mu odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że to wszystko zależy od tego, jak zamknął zeszły rok, tak? To ma dosyć duże znaczenie. Przy ryczałcie ta zdolność kredytowa jest liczona trochę inaczej, troszeczkę gorzej, niestety, dla pana. I tu faktycznie w przypadku tego pana odpowiem krótko. Jak najbardziej. Ma pan taką możliwość. To, że jest pan na ryczałcie, pana w żaden sposób nie dyskwalifikuje. Ale w tym przypadku to musiałabym mieć więcej informacji. I przypuszczam, że jeżeli nie na tu i teraz, to prawdopodobnie znaleźlibyśmy jakieś rozwiązanie na to, żeby pan z czasem mógł się ubiegać o ten kredyt.
A naszych słuchaczy, państwa małżeństwa 30-latków, chyba nie było tego pytania.
Chyba prawda? Nie było.
Dzień dobry. Razem z mężem chcielibyśmy kupić dom z rynku wtórnego. Oboje mamy umowę o pracę na czas nieokreślony. Zarabiamy po około 3-3,5 tysiąca złotych na osobę, na rękę. Ale niestety nie mamy oszczędności, które mogłyby stanowić wkład własny. Czy mimo to możemy uzyskać kredyt hipoteczny?
Teoretycznie nie, tak naprawdę, dlatego że ten minimalny wkład własny 10% jest wymagany. Aczkolwiek na tu i teraz, na dziś, być może byłoby państwu trudno ten kredyt uzyskać. Ale prosiłabym, żeby państwo na takim etapie nie rezygnowali. Ja sugeruję kontakt z pośrednikiem, z doradcą, który na pewno znalazłby dla państwa rozwiązanie. Dlatego, że to nie jest pierwsza sytuacja, z którą ja się spotykam. Że spotykam się z kimś, kto na tu i teraz mówi do mnie, że ma zdolność kredytową, ale niestety nie ma wkładu własnego. I znajdujemy rozwiązanie. Jak najbardziej.
Czasem działka może być tym wkładem własnym, jeśli już państwo taką działkę posiadają,
oczywiście,
na której ten dom postawią.
Czasem zdarzają się jakieś możliwości w firmie, w zakładzie pracy, gdzie ktoś może otrzymać jakąś pożyczkę, która jest nisko oprocentowana właśnie na taki cel. Więc rozwiązań jest kilka. One są bardzo indywidualne, tak jak jest indywidualna sytuacja każdej z tych osób.
Tutaj jest wkład własny. Witam, z żoną za rok chcielibyśmy się budować. Dom ma mieć 97,5 metra powierzchni użytkowej. Wkładu własnego mamy 50 tysięcy. Koszt domu to między 350 a 400 tysięcy. Ja mam 34 lata, żona 33. Czy jest szansa na kredyt 30-letni? Jakie warunki finansowe musimy spełnić, żeby dostać kredyt?
Jak najbardziej jest. Nie wiem, czy te 50 tysięcy to są już jeszcze dodatkowe wolne środki, czy tutaj mówi pan o wkładzie własnym w postaci działki. Jeżeli nie, no to jest chyba jeszcze dobra informacja dla pana, że działka również jest pana dodatkowym wkładem własnym. Więc ten wkład własny być może jest nawet większy niż 50 tysięcy. Jeżeli chodzi o to, jakie warunki i jak ta zdolność wygląda i czy ona jest na te 400, 350, 400 tysięcy, to w tym przypadku zawsze sprawdzam to w kalkulatorach, dlatego że banki różnie liczą, przyjmują troszeczkę inne koszty socjalne i sprawdzam to indywidualnie dla każdego klienta, ale tak z tego, co tutaj słyszę, to pokusiłabym się o takie stwierdzenie w ciemno, że tak, jak najbardziej.
Czy osoby przewlekle chore mają szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego? Czy takie, które zwycięsko wyszły z choroby nowotworowej na przykład, a bank może uznać, że no, jest to jakiś problem?
Nie, aż tak bank nie inwigiluje. Nie, na szczęście nie. Bank sprawdza przede wszystkim zdolność kredytową. Jeżeli ta osoba otrzymuje dochód i może się tym dochodem wykazać, spełnia warunki, jak najbardziej. Są banki, które wymagają ubezpieczenia na życie, ale można zrobić to indywidualnie i w tym przypadku znajduje się, tak jak tutaj pani mówiła, jakąś odpowiednią dla siebie polisę ubezpieczeniową, ale tak naprawdę nie każdy bank wymaga nawet takich informacji, ani badań lekarskich, więc to nie jest coś, w co ingeruje bank.
Zapraszamy Państwa, bo więcej było SMS-ów, do jednak kontaktu bezpośrednio, że tak powiem, twarzą w twarz.
Serdecznie.
To można o wiele szczegółów wypytać.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.